Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Wojtyła.
Drodzy Państwo, to 39 lat temu, kilkanaście minut po godzinie 18, słowa, które padły z balkonu w Bazyliki Świętego Piotra, które oznajmiły wybór świętego, dziś świętego Jana Pawła II, kardynała Karola Wojtyły na papieża. Ja chciałbym przywitać bardzo serdecznie na antenie Radia Maryja księdza profesora Pawła Bortkiewicza. Witam, księże profesorze.
Kłaniam się bardzo, szczęść Boże.
Ksiądz profesor jest bardzo blisko związany ze świętym Janem Pawłem II, choćby też przez towarzyszenie bractwu świętego Jana Pawła II przy naszym sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II właśnie, ale też poprzez różne inne wydarzenia w swoim życiu, poprzez kult też. Natomiast ja chciałem księdza profesora zapytać o to, czym wybór kardynała Karola Wojtyły właśnie w roku 78 był dla Kościoła. To tak na początek.
Bardzo dziękuję w ogóle za możliwość tej rozmowy. Ja najpierw chcę wyznać bardzo szczerze, że wydaje mi się, że to, co usiłuję w życiu zrobić, jest nigdy niespłaconym i niemożliwym do spłacenia długiem wdzięczności wobec Karola Wojtyły i Jana Pawła II. To może tylko jednym zdaniem. Natomiast podejmując to pytanie ojca, myślę, że tutaj musimy dostrzec to, że była to najkrócej mówiąc kontynuacja i przełom. Sam wybór imienia przez Jana Pawła II po swoim poprzedniku Janie Pawle I, który z kolei podjął w swoim imieniu dziedzictwo dwóch wielkich papieży Soboru, był zapowiedzią kontynuacji wydarzenia soborowego. My często traktujemy to w sposób, powiedziałbym, taki bardzo pobieżny czy zdawkowy, mówiąc, no właśnie, podjął dziedzictwo soboru. Ale podjąć dziedzictwo soboru to znaczyło nadać właściwie soborowi i realizacji soboru właściwy kierunek. To było i pozostaje wciąż wielkie wyzwanie dla Kościoła. Wiemy, że z jednej strony nie ma możliwości ani nie ma potrzeby odwrotu od idei soborowego aggiornamento, czyli udziesięcznienia Kościoła w świecie współczesnym. Z drugiej strony rodzi się wciąż pytanie, na ile Kościół, poddając się aggiornamento, może ulec pokusie otwarcia się nadmiernego na ducha czasu, rezygnacji zarazem z ducha prawdy. I Karol Wojtyła, Jan Paweł II podjął właśnie właściwy kurs Kościoła, jeżeli tak można powiedzieć, obrał ten właściwy kurs, by był to Kościół nowoczesny, a zarazem wierny na wskroś Chrystusowi. To jest pierwsza sprawa, natomiast jednocześnie był to przełom dla Kościoła. Sam fakt, że przychodził papież, który niósł w sobie zupełnie nowe doświadczenie Kościoła Europy Środkowo-Wschodniej, Kościoła poddanego z jednej strony doświadczeniom II wojny światowej, totalitaryzmu niemieckiego, a z drugiej strony totalizmu bolszewickiego. To było zupełnie nowe doświadczenie dla Kościoła, zarówno w wymiarze, powiedziałbym, polityki wschodniej, ale nade wszystko było to doświadczenie, które było doświadczeniem krzyża, nieznanym praktycznie we współczesności w krajach Europy Zachodniej. A więc był to, z jednej strony, raz jeszcze podkreślam, była to kontynuacja, ale był to przełom. Było to zupełnie wniesienie zupełnie nowych wartości, nowej optyki spojrzenia, nowych doświadczeń. No a w tym wszystkim jeszcze po prostu osobisty geniusz Karola Wojtyły, osobisty geniusz Jana Pawła II. Papieża, którego, no jak żeśmy śpiewali po jego śmierci, nie ma większego nad Jana Pawła II. I dla mnie te słowa są wciąż po prostu aktualne.
Księży profesorze, a jak zareagował świat, też możemy powiedzieć, ludzie Kościoła, bo wiadomo, dla kardynałów to był pewien wybór, którego mieli dokonać i dokonali, jak wierzymy, i tak powinno być za sprawą Ducha Świętego, to natchnienie przyszło i wybrali właśnie kogoś z kraju, który wydawał się zupełnie nieznany. Nawet sam papież powiedział w swoim pierwszym przemówieniu, że to kraj daleki dla wielu Włochów, pewnie tak daleki, że nie wiedzieli dokładnie. Były te kraje dla wielu zlane, jako ta część sowiecka jeszcze Europy. Więc jak to zostało odebrane przez samych, czy to dostojników Kościoła na świecie, ale też i w Polsce?
Na pewno było to ogromne zaskoczenie. To jest jedna rzecz. Myślę, że część tak zwanych intelektualistów katolickich, mam tutaj na myśli zwłaszcza teologów, jeszcze przez długi lat borykała się z takim niedowierzaniem, że ten papież przychodzący właśnie z dalekiego kraju, jak ojciec wspomniał, jak to określił sam Jan Paweł II, z kraju zaściankowego dla nich, z kraju zmarginalizowanego, że ten papież może mieć rzeczywiście otwarte spojrzenie dostosowane do wymogów współczesnego świata. Więc był taki sceptycyzm, nawet powiedziałbym w niektórych kręgach bardzo duży. On się wyrażał w różnych protestach teologów wobec konkretnych kolejnych działań papieża. Ja może tytułem jednego przykładu powiem tylko taką dla mnie dość pouczającą, a z drugiej strony zabawną w pewnym sensie historię. Kiedy Jan Paweł II wystąpił z tym swoim słynnym właśnie stwierdzeniem w dniu inauguracji pontyfikatu 22 października, nie lękajcie się. I później, kiedy w 1979 roku ogłosił swoją pierwszą programową encyklikę Redemptor Hominis i tam zawarł cały podpunkt czy punkt tej encykliki, czego lęka się współczesny człowiek. No to wielu właśnie teologów i hierarchów, także kościelnych na Zachodzie, mówiło, no właśnie, to jest papież zalękniony, który lęka się nowoczesności, który lęka się postępu, który po prostu nie rozumie tego, co niesie ze sobą współczesny świat. Mówię to z lekkim uśmiechem, dlatego że gdzieś pod koniec XX wieku Europejskie Towarzystwo, Stowarzyszenie Teologiczne, takie powiedziałbym bardzo progresywne stowarzyszenie, zorganizowało, ile pamiętam, w Wiedniu i w Mariborze swój coroczny zjazd, którego tematem były lęki współczesnego człowieka. Przy czym, no więc po pierwsze, Jan Paweł II te lęki diagnozował w 1979 roku. Postępowi teologowie doszli do wniosku, że człowiek czegoś się lęka dwadzieścia kilka lat później. To jest jedna sprawa, ale Jan Paweł II mówił o lękach fundamentalnych, mówił o lęku człowieka przed wyrobami technologicznymi własnych rąk, o tym, że właśnie nadmierne zaufanie postępowi cywilizacyjnemu, technologicznemu, rewolucji technologicznej powoduje zagrożenia w sferze mentalnej, duchowej człowieka, w sferze też cywilizacyjnej. A ci teologowie postępowi pokazywali, że człowiek współczesny lęka się terminu przynoszenia emerytury, lęka się fiskusa, lęka się oczywiście choroby, lęka się spraw, które powiedziałbym zupełnie są tak przyziemne, że aż po prostu banalne. Jan Paweł II był wizjonerem i trzeba było to po prostu dostrzec, trzeba było do tego wielkiego papieża dorastać. Wielu hierarchów Kościoła niestety dorastało bardzo późno, a wydaje się, że dzisiaj jeszcze wciąż niektórzy czekają na ten wzrost. Natomiast zwróciłbym też uwagę na to, że w Polsce oczywiście przyjęliśmy tutaj Ojca Świętego w sposób entuzjastyczny, choć też trzeba w tej chwili uczciwie powiedzieć, że do wyboru właśnie Karola Wojtyły, wiem to z różnych anegdot od moich kolegów, z którymi spotykałem się na Kulu, reprezentowaliśmy cały Kościół w Polsce w tym znaczeniu, że byliśmy przedstawicielami różnych zgromadzeń, różnych diecezji, opowiadaliśmy sobie różne anegdoty i słyszałem nieraz, jak niektórzy z profesorów, którzy wcześniej słynęli z takich, powiedzmy, żartobliwych i zarazem złośliwych powiedzeń, że książki Karola Wojtyły będą zadawane do czytania w czyśćcu, bo są tak trudne, że księża będą mieli ten obowiązek w czyśćcu czytać te książki. No tak, po wyborze Karola Wojtyły na Urząd Piotrowy natychmiast oczywiście mówili z wielką estymą: nasz umiłowany Ojciec Święty, nasz czcigodny papież, nasz kochany Ojciec Święty. i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że żeby podsumować jakoś tę wypowiedź, to powiedziałbym w ten sposób. Wybór był zaskoczeniem. Trzeba było ten wybór przyjąć i warto było ten wybór przyjąć na zasadzie takiej, że wiem, że przede mną kroczy pielgrzym absolutu. Kroczy świadek Boga i świadek człowieka. Kroczy nauczyciel myślenia. I ja mam wielką szansę iść za nim, uczyć się od niego spojrzenia na Boga, spojrzenia na Kościół, spojrzenia na drugiego człowieka. I myślę, że ci wszyscy z nas, którzy rzeczywiście ten wysiłek podjęli, którzy zaufali papieżowi, którzy odkryli osobistą szansę, dla tych wszystkich te 27 lat pontyfikatu było po prostu bezcennym ubogaceniem naszego życia. Ci, którzy tego nie podjęli, no po prostu ich strata.
I księży profesorze, na koniec chciałem zapytać o to, jak dziś Jan Paweł II może być, czy postrzegany, czy może być też kimś, kogo nazywamy przewodnikiem dla Kościoła w Polsce, bo wiem i mam też świadomość taką, że postać świętego już dzisiaj Jana Pawła II nieco jest zapominana, albo mówiąc tak inaczej, może mniej zadziornie, troszeczkę powierzchownie traktowana. Znamy świętego Jana Pawła II, znamy kilka jego cytatów, takich ważniejszych słów, które wypowiedział, ale jeżeli chodzi o nauczanie, całe nauczanie jako takie, to często no jest tak niestety, że jest ono pomijane. I myślę tutaj o tym kościele nie tyle hierarchicznym, bo pasterze mają tę świadomość i też korzystają z nauki świętego Jana Pawła II i idą jego śladem, ale myślę tutaj o kościele powszechnym, o kościele w Polsce.
To jest rzeczywiście ogromny problem i powiedziałbym, z jeden z grzechów głównych nas, Polaków, katolików właśnie żyjących w tym czasie, bo nam został dany ten bezcenny skarb osoby Jana Pawła II. Ja nie chcę powtarzać już tutaj stwierdzeń, które zdarzało mi się wypowiadać na falach naszego radia czy w eterze naszej telewizji, ale chcę po prostu powiedzieć na bardzo krótko. Jan Paweł II był prorokiem, on wyprzedził swoją epokę, jego pontyfikat trwa. Ja wiem, że to może zabrzmieć trochę dziwnie, no bo przecież oczywiście przed pontyfikat wielkiego Benedykta XVI trwa obecny pontyfikat, ale ten pontyfikat Jana Pawła II, on się nie skończył w tym sensie, że to nauczanie trwa i my musimy do niego wracać. Jeżeli właśnie chcemy zrozumieć wiele współczesnych problemów, także w Kościele, jeżeli stajemy dzisiaj, no niestety, trzeba powiedzieć, że stajemy dzisiaj często no na bardzo burzliwie miotanych falach rzeczywistości, w której ta łódź Piotrowa kolebie się na prawo i na lewo, no to trzeba by było bardzo po prostu konkretnie sięgnąć po tę busolę, jaką daje nam Jan Paweł II w wielu konkretnych sprawach. Czy to jest kwestia aborcji na przykład, która staje się przedmiotem znowu dyskusji w Polsce i wielu się powołuje na Jana Pawła II, odczytajmy dokładnie, integralnie to jego nauczanie. Zobaczmy te kręgi odpowiedzialności za zło aborcji. Zobaczmy, jak wiele wpływu może na aborcję mieć nie tylko sama kobieta, jak wiele wpływu ciąży tutaj i na służbie zdrowia, i na rodzinie, i przede wszystkim na mediach, na politykach. Zobaczmy tę odpowiedzialność. Jeżeli mamy dzisiaj dyskusję wokół in vitro, przecież co jakiś czas pojawiającą się, sięgnijmy do słów Jana Pawła mówiących o tym, że w biologii rodzenia wpisana jest genealogia osoby, a więc, że poczęcie człowieka to nie jest tylko biologia i fizjologia, ale to jest genezis, to jest akt stwórczy Boga, to jest ta genealogia, która sięga przejścia Boga z aktem stwórczym. Jeżeli mamy dzisiaj problemy związane z demokracją, jeżeli mamy te tłumy ludzi, już nie chcę używać tutaj w kontekście wypowiedzi o Janie Pawle jakichkolwiek mniej grzecznych słów, ale jeżeli mamy tych ludzi bezrozumnych, którzy po prostu idą na ulicę i krzyczą wolność, równość, demokracja, to niech oni może odczytają chociaż przemówienie Jana Pawła do parlamentarzystów polskich, gdzie mówi, przypomina swoje własne słowa z Centesimus Annus, że demokracja oderwana od wartości staje się systemem totalitarnym, że ona nie jest pustym hasłem, ale ona musi być oparta na wartościach prawdy, dobra wspólnego, roztropnej troski o to dobro wspólne, poszanowania życia. Taka jest demokracja. Wszystko inne jest po prostu przeobrażaniem tego systemu w system totalitarny. Jeżeli w Kościele mamy dzisiaj problemy związane z wiernością małżeńską. Jeżeli dla wielu wydaje się, że małżeństwo nie może być dzisiaj idealne, bo nie ma małżeństw idealnych, jak niektórzy twierdzą, to przypomnijmy sobie, że może nie ma małżeństw idealnych, ale każde małżeństwo i każdy chrześcijanin jest powołany do świętości. Przypomnijmy sobie słowa Jana Pawła z Gorzowa, gdzie mówił: nie lękajcie się świętości, nie lękajcie się świętości. Ja bym zachęcał po prostu do systematycznej lektury Jana Pawła, do odczytywania go fragmentami. Są oczywiście niektóre dokumenty trudne, ale jest wiele dokumentów bardzo prostych. Sięgajmy po pielgrzymki do Polski, sięgajmy po jego listy, po adhortacje. Każdy znajdzie dla siebie coś konkretnego. I sięgajmy też po biografię Jana Pawła. Na szczęście dzisiaj żyjemy już w takiej epoce, w której, no myślę, że bez większego trudu można zgromadzić sobie biblioteczkę zarówno dzieł Jana Pawła, jak i opracowań o Janie Pawle. A więc jest to postać, którą po prostu warto, rzeczywiście warto poznawać, warto ją czcić i warto ją kochać. To jest ojciec. On jest i pozostaje dla nas ojcem i jest ojcem świętym, bo jest rzeczywiście tym, który sam przeszedł drogą świętości i do tej świętości nas zachęca.
Bardzo dziękuję, księże profesorze, za te słowa. Dziękuję. Mam nadzieję, że będą też pomocą dla tych, którzy może jeszcze Jana Pawła II zbyt mało znają. Dziękuję serdecznie, ksiądz profesor.
Dziękuję bardzo serdecznie.
Paweł Bortkiewicz był naszym gościem.